Proszę Państwa, my dzisiaj przez cały dzień staramy się zastanawiać nad tym, czy coś takiego jak konflikt pokoleń to jest rzeczywistość, czy to jest taki troszeczkę fakt medialny nadmuchany. I też dzisiaj między innymi na ten temat będę rozmawiała z księdzem Jackiem Seredą, diecezjalnym duszpasterzem rodzin, którego w studiu witam bardzo serdecznie. Szczęść Boże,
dobry wieczór.
Ale zanim do rozmowy przejdziemy, zanim także połączymy się z naszymi gośćmi, z osobami, które są zaangażowane w duszpasterstwo rodzin przy Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Parczewie, to chciałabym, żebyśmy wspólnie wysłuchali sondy przygotowanej przez Sławomira Karczewskiego, który pytał mieszkańców Drelowa i Komarówki Podlaskiej, czy odczuwają coś takiego jak konflikt pokoleń.
Moim zdaniem konflikt pokoleń to jest prawda, ponieważ młodsi ludzie inaczej postrzegają świat niż starsi. Żyjemy teraz w czasach komputerów, komórek. Nie było tego w tamtych czasach. I nie umiemy nawiązać relacji.
Jest konflikt między starszymi a młodszymi. Jest jakiś odrym czasu, w którym się nie zgadzamy. Na przykład pewna osoba starsza przeżyła II wojnę światową. Może z internetu, z jakichś sieci ludzie młodsi znajdują informacje różne na temat sprzeczności, a ten starszy człowiek ma swoje zdanie na ten temat. I często się nie zgadzają, często są konflikty, lecz nie zawsze. Na własnym przykładzie podam, że często się dogaduję ze starszymi osobami, nie mam problemu. Choć czasami są konflikty.
Czy konflikt pokoleń to prawda, czy mit?
No, konflikt pokoleń zawsze istniał, zawsze będzie. Wcześniej może między poszczególnymi epokami literackimi każda miała swoje idee, a teraz między nami, młodymi, a starszymi.
No ja uważam, że konflikt pokoleń to jest zjawisko normalne. Zawsze występował i będzie występował. Bo zawsze jest tak, że młodzi nie zgadzają się ze starszymi. Tak jak starsi w swojej epoce mieli inne poglądy, inne wynalazki, inne idee im towarzyszyły, tak młodzi chcą mieć coś swojego i często nie zgadzają się właśnie ze starszym pokoleniem.
Moim zdaniem to prawda. Konflikt pokoleń zawsze będzie. Starsi mają swoje racje, młodzi mają swoje.
Czy konflikt pokoleń to prawda, czy mit?
Ja myślę, że mit. Nie ma konfliktu pokoleń, bo kiedyś my młodsi będziemy też w tej grupie starszych, a każda grupa musi przejść swoim torem. Na razie pojmujemy to tak, ale przyjdzie na ten tor się przestawić i będziemy myśleć jak ci z toru późniejszego. Także ja myślę, że to jest mit.
Myślę, że bardziej prawda niż mit. Można się o tym przekonać wielokrotnie. Ja jako nauczyciel się o tym przekonuję niemal każdego dnia, także jako rodzic. Też mam do czynienia z konfliktem pokoleń, chociaż z biegiem lat ja ze swojej strony staram się ten konflikt jakoś tak pokojowo rozpracować, mając już pewną cierpliwość, pewne doświadczenie. Wydaje mi się, że tutaj przede wszystkim ważna jest taka odpowiedzialność za słowo, jeżeli się rozmawia z młodym pokoleniem, ale też konsekwencja w działaniu, jeżeli widać, że coś w tym młodym człowieku jednak nie idzie w tę stronę, w którą powinno.
Ja nie nazwałbym tego konfliktem, raczej brakiem płaszczyzny porozumienia. Każde młodsze pokolenie uważa się za mądrzejsze od tego starszego i często nie słucha dobrych rad. Dopiero kiedy samo sparzy się, przyznaje rację tym starszym. Jedynym sposobem rozwiązania oczywiście jest rozmowa, przekonywanie, nic na siłę. Nie można młodemu pokoleniu narzucić swojej racji, tylko po prostu przekonać, że tak będzie lepiej. Myślę, że taki konflikt istnieje. Może natężenie jego w różnych rodzinach jest różne. Niemniej jednak, tak jak powiedziałem wcześniej, sposobem rozwiązania tego jest tylko rozmowa. Nic na siłę.
Czy konflikt pokoleń to prawda czy mit?
Jest to raczej mit, bo pomimo buntu młodzieńczego, to w gruncie rzeczy już w bardzo młodym wieku dochodzimy do wniosku, że warto ze starszego pokolenia, czyli z pokolenia swoich rodziców, korzystać i brać przykłady, bo ten bunt nastoletni bardzo szybko mija. To jest króciutki okres przejściowy, gdzie faktycznie można zauważyć niby pokoleniowy bunt, ale po tym krótkim, burzliwym okresie następuje okres normalności w życiu młodego człowieka i w którym to okresie korzystamy z doświadczenia i wiedzy naszego starszego pokolenia, czyli pokolenia naszych rodziców.
Jak minął dzień?
Proszę księdza, z tej sądy wynika, że konflikt pokoleń owszem istnieje i może mitem nie jest, ale to z drugiej strony coś, co jest w pewnym sensie rzeczą naturalną, bo jak wiek wiekiem i świat światem zawsze były różnice między poszczególnymi pokoleniami i jakoś trzeba było się z tym mierzyć.
Tak, wysłuchałem z uwagą tej sądy i bardzo mi się podobała jedna wypowiedź, która myślę, że w jakimś stopniu opisuje to, o czym chcemy rozmawiać. A mianowicie, ja bym nie używał słowa konflikt.
Bo płaszczyzna.
Bo konflikt w samej nazwie już zakłada, że jest walka pokoleniowa. A tej walki nie ma. Jeśli miałbym jednym słowem określić ten konflikt pokoleniowy, to bym powiedział, że wydaje się z obserwacji, które prowadzę jako duszpasterz rodzin, że ginie, czy powiększa się taka przestrzeń właściwych relacji między pokoleniem starszym a młodszym. Mówiąc krótko, wydaje mi się, że możemy w jakimś stopniu mówić o osłabieniu więzi, która po prostu kiedyś bardziej scalała ludzi. Dzisiaj z przyczyn różnych, poprzez po pierwsze tą migrację ludzi, to szczególnie po roku 89, również po tych etapach, kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej, ludzie zaczęli szukać pracy. Te zmiany ustrojowe sprawiły, że ludzie musieli wyjechać za pracą, ponieważ w tych ośrodkach mniejszych tej pracy nie było. Stąd tam, gdzie nie ma okazji do bycia razem, tam się zatracają więzi. Po drugie, ogromna chyba dzisiaj zmiana cywilizacyjna w postaci porozumiewania się, tego cyberporozumiewania się, kiedy to obserwuję, że małżonkowie, kiedy idą razem na zakupy, czy nie idą razem na zakupy, tylko on idzie i tam telefonem przesyła zdjęcia i co wybrać. To też jakby sprawia, że ludzie też zaczęli się, szczególnie młodzi, zamykać w świecie komputera, telewizji może mniej, ale bardziej komputera, internetu, gdzie mają dopływ informacji przeróżnych. Stąd zacierają się te więzi. I bym dzisiaj mówił o tym, że przeżywamy osłabienie więzi. Nie jako konflikt, ale osłabienie więzi. I tutaj w tych rozmowach, które pojawiły się w ramach sondy, akcentowane było słowo, że to jest taki lek, który jednoczy. Otóż ja bym jeszcze dopowiedział, że jeśli chcemy myśleć o właściwych więziach rodzinnych, to trzeba nam oprócz słowa, którym się komunikujemy, bo przecież najnowsze badania psychologiczne mówią, że różnica pokoleń nie wyraża się w tym, że jest to na przykład jedno pokolenie pomiędzy rodzicami a dziećmi, ale że my mentalnie zmieniamy się co 7 lat. Czyli jak moi rodzice są starsi ode mnie o 21 lat, to są trzy pokolenia zmian w mentalności. Stąd ważne jest słowo, by po prostu rozmawiać i też komunikować się, ale właśnie zaglądać do siebie. Wskazałbym też drugi czynnik, który ogromnie buduje te więzi, to jest czas. Mówiłem o tym, że wyjazd za pracą, czy też pochłonięcie się tym, żeby oglądać i przeglądać wiadomości, różne historie, sprawia, że to jest czas, 5-6 godzin, które uciekają nam, po któreś, no właśnie, gdzie słabnie też wiara w społeczeństwie, ludziom trudno jest wejść w przebaczenie. Stąd też tych relacji właściwych nie ma po prostu i ludzie, kiedy się nas obrażą, nie potrafią wciągnąć ręki do zgody i wtedy się zaczynają te jakby etapy wojny ze sobą, czy nawet z sąsiadami i tak dalej, i tak dalej.
I ta przepaść się zwiększa. Nie wiem, czy ksiądz zauważył, że tutaj młodzi ludzie bardziej zdecydowanie mówili o tym konflikcie i odniosłam takie wrażenie, że to młodzi ludzie czują się bardziej nierozumiani niż dorośli. Dorośli jakby funkcjonują w swoim świecie, oni się już w nim zadomowili, jakby są u siebie, natomiast młodzi cały czas szukają i poczucie tego oddzielenia chyba jest jakoś bardziej odczuwalny właśnie przez młodych ludzi.
No tak, szczególnie dzisiaj ten jakby świat przyspieszył z tą nowością. I teraz, kiedy ci nowi ludzie dzielą się jakby swoim spojrzeniem na świat, to się wydaje po prostu no, dziwne dla osób starszych. Stąd możliwość dzisiaj chociażby nawet mieszkania w oddzielnych pokojach, w oddzielnych mieszkaniach sprawia, że ludzie ze sobą właśnie jakby nie rozmawiają. I wtedy, że jeżeli nam starsi przystopują naszą myśl, którą na przykład zapętlają młodzi, to od razu oni nazywają to konfliktem. Ja znowu nie nazywałbym tego konfliktem. Powiem jeszcze jedną rzecz, że mam świadomość tego, bo rozmawiamy też od strony takiej psychologicznej opisując zjawisko, ale również od strony wiary, że jeśli powstają te słabnące więzi, czy też nazwijmy to konflikty, to one też mają swój korzeń w grzechu. W grzechu każdego z nas człowiek grzeszny jest bardziej konfliktowy. I tutaj musimy to powiedzieć. I nie da się tylko opisać tego zjawiska od strony pewnych zawirowań psychologicznych, mentalnych, ale on ma głębszy rdzeń. To jest po prostu jakby nasze odejście też od pewnej wizji życia, którą ma Bóg.
Chciałabym, żebyśmy teraz połączyli się z panem Radosławem Kozakiem. Może ksiądz gościa przedstawi troszeczkę bliżej.
Tak, w ramach duszpasterstwa rodzin, które powoli zaczyna działać przy Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Parczewie, jest pewna grupa osób, jest to fraternia, ale też osoby, które wspierają różne działania na rzecz rodziny. Między innymi jest pan Radek Kozak, jest to mąż, młody mąż, który mając przygotowanie duszpasterstwa rodzin, pomaga księżom, ale bardziej pewnie narzeczonym w przygotowaniu się do małżeństwa. I wiem, że jedna z jego katechez też dotyczy też właściwych relacji, które winni też narzeczeni przeżyć, przepracować, kiedy wchodzą w związek małżeński.
Witam bardzo serdecznie, już się słyszymy, panie Radosławie.
Witam serdecznie, szczęść Boże, dobry wieczór.
Szczęść Boże, dobry wieczór. Cieszymy się, że dzisiaj możemy spotkać się chociażby tą drogą telefoniczną i też skorzystać z pana doświadczenia, spotkań przede wszystkim z młodymi ludźmi. Młodzi ludzie, którzy zawierają związek małżeński, oni też wchodzą w pewną nową sytuację, dlatego że oprócz rodziny własnej zaczyna się za chwilę pojawiać rodzina współmałżonka, czyli męża, żony. I tutaj też czasami może to nieść jakieś dodatkowe, konfliktowe sytuacje, ale też z drugiej strony może być też ogromnym źródłem bogactwa i czerpania z doświadczeń rodziców czy teściów.
Jak najbardziej, jeśli można, to chciałbym jeszcze tylko odnieść się do słowa konflikt, bo też cała audycja i ten program odnosi się do konfliktu pokoleń. Ksiądz Jacek, mój przedmówca, powiedział, on by nie nazywał tego konfliktem. Ja troszkę spróbuję z innej strony to opisać, bo tak w mojej ocenie, tak jak my pracujemy z narzeczonymi, to w każdej rodzinie, gdzie jest co najmniej jedno czy dwa pokolenia, konflikty występują. I dobrze, jeśli one są. Ja ze swojego doświadczenia zawodowego też także w innej placówce, jako w takim ośrodku wsparcia dla ofiar znowu przemocy, ale też i pracy z narzeczonymi w sanktuarium, mogę powiedzieć, że to nie jest dobrze, jak konfliktów w rodzinie nie ma, bo one służą tak naprawdę, jeśli są dobrze przeprowadzone, uzdrowieniu sytuacji, bo konflikty są wtedy, kiedy ścierają się różne potrzeby i ludzie z różnych pokoleń, czy to są dzieci, małżonkowie, teściowie, dziadkowie, każdy ma jakieś swoje potrzeby i dobrze jest, jak konflikt taką atmosferę oczyści. Ale to też jest potrzebne do tego bycie ze sobą, rozmawianie i poznawanie siebie w przypadku rodzin pochodzenia. I rzeczywiście, jeśli, tak jak tutaj pani powiedziała, ten konflikt, te relacje z rodziną pochodzenia mogą być przyczyną jakichś konfliktów, ale to przede wszystkim i tak my pracujemy z narzeczonymi i tak o tym rozmawiamy, że to jest rzeczywiście źródło, takie bogactwo, może nie wiedzy, informacji, można to tak nazwać, o moim współmałżonku. Warto jest przede wszystkim, tak jak mówimy małżonkom, poznać swoje rodziny pochodzenia. To też pokaże nam, jaki może bagaż doświadczeń ten nasz współmałżonek, skoro te kilkanaście lat, 20 lat przeżył pod jednym dachem z jakimiś ludźmi, co go może ukształtowało w tej rodzinie. I poznać te rodziny pomoże nam jeszcze, poznanie tych rodzin, pochodzenia nawzajem w małżeństwie pomoże nam, partnerowi w zasadzie, zająć odpowiednią postawę wobec swojej rodziny. Czyli wiadomo, kiedy jest to małżeństwo, się zaczyna, to jest często trudny taki moment dla rodziców, pozwoli zająć taką postawę może pewnej niezależności takiej, że to już przestaje być te posłuszeństwo całkowite, liczymy się ze zdaniem, słuchamy rad naszych rodziców, ale jednak my już w tej chwili jesteśmy mężem czy żoną i to ze swoim współmałżonkiem podejmujemy najważniejsze decyzje, a nie jak było do tej pory wspólnie z mamą czy z tatą właśnie.
A z drugiej strony jest też takie jakby spojrzenie zupełnie w drugą stronę, czyli biorę sobie żonę, tą ukochaną kobietę za żonę, biorę mężczyznę za męża, ale w zasadzie przecież nie muszę za bardzo gdzieś tam mieć kontaktów z ich rodziną. A to nie jest prawda, bo te kontakty i tak będą i bez nich się po prostu nie da. I tak jak pan powiedział, to właśnie jest źródło wiedzy o współmałżonku.
Oczywiście ma pani rację z tym, że relacja zawsze zaistnieje, tak? Bo jeżeli to jest, są rodzice mojej żony czy współmałżonka, to też nawet jeżeli często młodzi ludzie z różnych powodów, chcą odciąć te relacje przez jakieś trudne doświadczenia swojej rodziny pochodzenia, to też ja się nauczyłem też tego na studiach i później w pracy, że my poznajemy siebie i dobrze by było, gdybyśmy się zaakceptowali nawzajem. Ale tak jak mówię małżonkom, nie zawsze jest to możliwe. Niejednokrotnie bywa tak, że to jest akceptacja, może być faktu, że ten pan czy ta pani jest mamą czy tatą mojego współmałżonka i czasami się więcej nie da. Ale z drugiej strony, jeżeli my już się poznajemy, jeżeli my wchodzimy w te rodziny pochodzenia, będzie nam łatwiej później w tym małżeństwie żyć. A propos tych relacji, o których też pani powiedziała, że one są rzeczywiście nieuniknione, bo jeżeli my odetniemy całkowicie więzi, dzisiaj jest różna moda, różne powody, ja nie chciałbym tego oceniać, ale przecież proszę państwa, za kilkanaście lat nasze dzieci mogą na przykład przy dniu babci czy dziadka w przedszkolu przecież zapytać, dlaczego my się nie spotykamy z dziadkiem czy z babcią, dlaczego nie jeździmy do babci i dlaczego mojej babci tu nie ma, dlaczego ty, tatusiu, na przykład nie rozmawiasz z babcią. Także to też nawet przez pryzmat dzieci naszych warto jakoś zadbać o te relacje, ale to trzeba i dużo cierpliwości i czasu, żeby się wzajemnie poznać.
Tak, to jest dzisiaj bardzo ważna grupa, z którą pracujemy, jako też duszpasterstwo rodzin, którą są oczywiście narzeczeni, bo jeśli mówimy dzisiaj o tym, no właśnie, konflikcie, w sensie ja nie chciałem używać słowa konflikt, bo mi się konflikt kojarzy z wojną. Rozumiemy, że jeżeli to jest ścieranie się poglądów, okej. Okay. Natomiast jakby nie ma wojny pokoleniowej.
Pan Radosław bardziej stawiał na to, że te bitwy są czasami bardzo oczyszczające, a długotrwała wojna jednak wyniszcza.
Tak,
od takiej strony właśnie psychologicznej, bo tak jak mówię, że no to proszę państwa, każdy, nawet w małżeństwie, to są dwie różne osoby i one mają różne potrzeby, nieraz w różnych sytuacjach odmienne stanie. I to rzeczywiście zamiast dusić to w sobie, my uczymy narzeczonych tak zwanej umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktu, żeby to nie było poniżanie się wzajemne, oskarżanie, obrażanie, ale żeby to poszło w taką stronę, powiedz mi, jak ty to widzisz, ja ci powiem, jak to widzę, powiedz mi, jakie masz potrzeby, porozmawiaj ze mną o tym, jakie ja mam potrzeby i wspólnie znajdźmy jakieś rozwiązanie. Myślę, że często może do tego etapu też dochodzą te konflikty pokoleń, że rodzice i w pewnym momencie młodzi ludzie czy dzieci mówią, ale my widzimy to tak, a drudzy mówią, my chcemy to tak i gdzieś brakuje jakby dokończenia tego, takiego wspólnego rozwiązania. Porozmawiajmy, usiądźmy, spróbujmy. Może to rozwiążmy tak, a może tak.
Tak, właśnie ta praca z narzeczonymi, o której też mówimy, ona ma tutaj ogromne znaczenie, ponieważ chcemy pomóc narzeczonym, by zobaczyli swój dom. Dom swego przyszłego współmałżonka. Ponieważ brak właściwych relacji, właśnie wracam do tych więzi, brak tych więzi, które można powiedzieć są w jakimś stopniu u podłoża konfliktów, często jest przenoszone na życie przyszłych małżonków. Tam, gdzie na przykład żona nie ma właściwego szacunku ze strony męża. Bardzo często ten syn, który będzie przygotował się do małżeństwa, nie okaże szacunku swojej narzeczonej, przyszłej żonie. I chodzi więc o to, żeby przygotowując narzeczonych, jakby pomóc poznać im to środowisko, które w ich kształtuje. I można powiedzieć, że to może nie jest przeznaczenie, ale jakoś automatycznie wchodzi w ich życie. I jeśli mówimy o braku właściwych relacji, braku tej więzi, która jest w rodzinach, to niestety brak tych więzi, brak tej jedności, czy nazwijmy to konflikt, ono niestety ogromnie bije w życie dzieci. I dlatego też, jeśli coś się dzieje w naszych rodzinach, to nie możemy siedzieć biernie, mówiąc, że no, nic się nie dzieje, że jest konflikt i trudno, tak już musi być. Tylko trzeba szukać właśnie tej więzi, ponieważ szukanie więzi, szukanie jedności jest bardzo twórcze dla ludzi. I co więcej, życie w jedności, ono po prostu jest szczęściodajne. Ono daje szczęście. I jeśli dzisiaj pochylamy się nad tymi konfliktami w rodzinie, jakąś niezgodą, to po to, żeby ucinać pewne złe więzi, które niestety też gdzieś przenoszą zło. Bo jeśli w domu ludzie nie rozmawiają ze sobą, jeśli się przeklinają, jeśli złorzeczą na siebie, to w jakim stopniu też no, dokładają kolejną cegiełkę zła. I tutaj trzeba po prostu wejść w przebaczenie, by rozpocząć nowy etap.
Jak najbardziej. Jeszcze, jeśli tylko można chwilę, tutaj oczywiście ksiądz Jacek ma rację. My, tak jak pracujemy z narzeczonymi, to jedno właśnie podczas kateches dotyczących rodziny pochodzenia, robimy takie ćwiczenie i mówimy im, popatrzcie na wasze rodziny, co tam było dobrego i co złego. I to, co dobre, jeśli chcecie, spróbujcie przenieść do waszego małżeństwa. Ale też nie uciekajcie od tego i tak stańcie w prawdzie. Popatrzcie na to, co było złe. I spróbujcie jakoś razem zastanowić się, co zrobić, aby tych negatywnych doświadczeń do waszego małżeństwa, do waszej nowej rodziny nie przenosić. Bo my psychologicznie działamy tak, że powielamy te schematy, które znamy. One są dla nas znane i są łatwe. Ale też jeszcze chciałem powiedzieć, że to nigdy nie jest tak, żeby i też ostrzegamy przed tym narzeczonych, żeby nie pójść na taką łatwiznę, że rodzina pochodzenia moja determinuje mnie w 100%. To jak ja wyszedłem z tej rodziny, takie będzie moje małżeństwo. Taka będzie moja rodzina. To jest pójście na łatwiznę. To ma bardzo duży wpływ, owszem, ale nigdy 100%. I oczywiście te osoby, które miały te piękne relacje, będzie im łatwiej stworzyć dobrą rodzinę, ale też te, które miały trudne, to nie jest niemożliwe. To da się zrobić, ale trzeba wtedy więcej wysiłku. Ale przede wszystkim trzeba rozmawiać, być ze sobą i przyjrzeć się temu, jakie to rodziny były.
Właśnie trzeba też umieć przyznać się do pewnych rzeczy dotyczących mojej rodziny, a to nie zawsze jest łatwe. Ja myślę, że podczas takich kateches państwo często spotykają się z takimi sytuacjami, kiedy bardzo trudno jest przyszłym małżonkom rozmawiać o tym, że w ich domach nie było w porządku.
Tak, ja często słyszałem, tu pani Radku, pozwoliłem sobie przerwać, często słyszałem też z waszych opowieści, że kiedy pojawiały się tematy dotyczące relacji w ich rodzinach, to bardzo często w tych katechezach ludzie płakali. Ludzie przez kilka chwil milczeli, bo im trudno było to nazwać. Dlatego, że jest też tak, że człowiek, kiedy spotyka trudności, to znowu jest taki trochę znak dzisiejszych czasów, że kiedy przychodzą trudności, to człowiek chce po prostu je ominąć. Tak jak w internecie. Coś ci się nie podoba, to minę to. Jak w supermarkecie. Nie podoba mi się, to minę. A są pewne rzeczy w życiu rodziny. Właśnie jedność, więź, wspólne patrzenie właśnie w odpowiednim kierunku, właściwy kierunek życia. Tego nie da się minąć, bo jak się będzie omijało, to się będzie aktorem przez lata, ale w pewnym momencie ta bańka pęknie. To będzie tragedia dla ludzi i dlatego też chociażby nawet w przygotowaniu do małżeństwa właśnie chodzi o to, żeby też ludzi stawiać w prawdzie, żeby oceniali pewne doświadczenia, że tak powiem, ludzi, wybierali to dobre. Bo my musimy się też jako ludzie wiary mobilizować w tym, co dobre, bo niestety zalewani jesteśmy światem, gdzie tak naprawdę ta genealogia człowieka została gdzieś przecięta. To znaczy jestem ja i nikt więcej. Nawet zwróćmy uwagę, że dzisiaj obraz rodziny jest to obraz rodziny takiej, powiedzmy, no, dwupokoleniowej. To są dzieci i rodzice. W dawnym ujęciu, nawet w tym biblijnym, to był obraz rodziny tej patriarchalnej. Tam, gdzie byli właśnie dziadkowie, pradziadowie, którzy, zresztą to papież Jan Paweł II, błogosławiony w liście do osób starszych na 6 lat przed odejściem do domu ojca, powiedział, że My musimy na nowo odkryć wartość ludzi starszych, którzy tak samo są stworzeni przez Boga i po pierwsze są nośnikami miłości, bo nam się zawsze babcia czy dziadek kojarzy, że jak się do niego przyjedzie, to on zawsze jakąś tam małą czekoladkę ma, prawda? Że to są ludzie, którzy przekazali nam ogromnie dar wiary. Ja pamiętam moi dziadkowie, jakby małym chłopczykiem, to jeszcze słyszałem, jak babcia chodziła na podwórko i rozpalała ogień i chodziła i śpiewała godzinki rano. I to było codziennie słyszalne. I po trzecie papież mówi, że starsi ludzie są, on to nazwał, świadkowie pamięci zbiorowej, czyli całe to doświadczenie pewnej tradycji, narodu, kościoła, które oni przekazywali. Dzisiaj również mentalnie, nie bójmy się tego powiedzieć, jest taka tendencja, że niech starsi nie uczą. To znaczy my, w sensie, powiedzmy ogólnie pojęte, media, wychowamy ludzi. Otóż media nie wychowują. No, oczywiście Radio Podlasie i inne katolickie rozgłośnie jak
no,
najbardziej.
Ale oczywiście to nie jest zastępstwo procesu wychowawczego,
tak,
nie łudźmy się.
Ponieważ, proszę Państwa, dlaczego o tym mówię? Ponieważ całkiem niedawno spotkałem w publikacjach pewnych gazet mniej więcej takie stwierdzenie, które z jednej strony jest ciekawe, bo ono wzywa ludzi starszych do aktywności i oni, ktoś tam pisze tak. Bądźmy dla swoich wnuków wzorcami aktywności. Nie nauczą się od nas wiele encyklopedycznej mądrości, bo encyklopedię to oni mają teraz w internecie i niedługo to oni będą nas uczyć korzystania z aplikacji przez komórkę. To już nie XIX wiek, kiedy siwowłosy dziadek siedział w fotelu jako stoja mądrości. To wiek XXI, kiedy dziadek może pokazać coraz słabszym fizycznie wnukom sukces ruchu. Uważam, że to jest nie do końca prawdziwe i nawet bym powiedział bardzo zgubne. Chcę się powiedzieć, bo to jest dość opiniotwórczy dziennik, że dziadki powinny zająć się aktywnością. Ja nie mam nic przeciwko aktywności osób starszych, tylko że właśnie dziadkowie, czy nasi rodzice, dziadkowie, to są naprawdę encyklopedie mądrości. To są żywe, jakby takie obiekty mądrości. Dlatego też jeśli brakuje nam tej więzi, jedności, to jesteśmy po prostu o to ubożsi.
Właśnie a propos dziadków, wróćmy teraz do tych kwestii, które przeskakują nam o kolejne pokolenia. Może ja teraz bardzo serdecznie podziękuję już panu Radosławowi Kozakowi za obecność. Dziękuję, do usłyszenia.
Bardzo dziękuję również.
Szczęść Boże. Połączymy się teraz z panią Agnieszką Dąbrowską-Sokół, która także angażuje się w pracę duszpasterstwa rodzin przy Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Parczewie. I proszę Państwa, w materiale, który słyszeliśmy po godzinie 17, właśnie pytaliśmy o to, jak wyglądają relacje ze starszymi osobami w rodzinie. I tak jak tutaj w tej sądzie młodzi ludzie wypowiadali się, że no jednak coś jest na rzeczy w tym pojęciu konflikt pokoleń, tak wśród trzech wypowiedzi, trzech kobiet w bardzo różnym wieku, 18, 20 kilka i 40, pojawiły się wyłącznie pozytywne opinie dotyczące tego, jak funkcjonujemy w rodzinie właśnie z naszymi seniorami. Czyli pojawiły się sformułowania takie, które mówiły o tym, że uczymy się od nich, że to jest jakaś ostoja bezpieczeństwa, że czasami tam też uciekamy właśnie przed konfliktami, które rodzą się na linii dzieci-rodzice. I to ta wiedza, o której ksiądz wspomniał przed chwilą, że możemy się dowiedzieć czegoś na temat tego, co się generalnie zbiorowo w społeczeństwie dzieje. Tak, ale myślę, że to jest też kwestia tego bezpieczeństwa, że dziadkowie to jednak ta ostoja, ta opieka, której czasami nie znajdujemy właśnie bezpośrednio u rodziców. Czy pani Agnieszka już razem z nami jest?
Tak, jestem.
Witamy bardzo serdecznie. Szczęść Boże.
Pani Agnieszka jest osobą, która jest zaangażowana właśnie w duszpasterstwo rodzin przy Sanktuarium Matki Bożej w Parczewie. Jest członkiem fraterni, a więc osób świeckich, które pomagają zarówno w pracy z narzeczonymi, jak i rodzinami. Sama jest mamą, żoną, pracuje zawodowo i też przeżywa swoje życie w takiej rodzinie pokoleniowej, bo są dzieci, są małżonkowie, więc pani Agnieszka i jej mąż Andrzej, ale to są dziadkowie razem w tym domu.
Pani Agnieszko, i jak to wspólne bycie, życie z dziadkami wygląda?
Słucham audycji Państwa od początku i właśnie sama definicja konfliktu pokoleń też się kłóci z moim widzeniem świata. myślę, że może lepszym słowem byłoby różnica pokoleń. Dlatego, że starsi ludzie po prostu, co pewnie przychodzi też i mnie z wiekiem, że widzę to inaczej, mają zwyczajnie szersze widzenie świata. Posiadają też mądrość życiową, którą przekazują i możemy z niej czerpać na co dzień. Mieszkamy razem z moimi rodzicami, którzy w listopadzie obchodzili 61. rocznicę ślubu. Sam fakt, że można tyle lat wytrwać w związku małżeńskim i w czasie, kiedy obserwujemy naprawdę kruchość związków małżeńskich, kruchość małżeństw, kiedy jest tyle rozwodów, to naprawdę jest ogromną siłą. Daje człowiekowi taką moc do pokonywania codziennych trudności życiowych. Więc myślę, że samo to jest ogromnym skarbem dla nas, jako małżonków i dla naszych dzieci. Oni widzą moich rodziców codziennie w różnych sytuacjach. Również przy jakichś tam sporach i głośnych dyskusjach, bo tata nie dosłyszy, babcia stara mu się wytłumaczyć wszystko dokładnie. No ale chyba właśnie na tym polega takie codzienne życie. I wydaje mi się, że bardzo ważne jest dla młodego pokolenia to, że widzą życie takie rzeczywiste, jakie jest. Nie słodkie, cukierkowe, czasami lansowane przez media, że każdy ma być piękny, zdrowy, bogaty, zaradny. Bo widzą też słabość swoich dziadków, swoich rodziców. To, że trzeba im pomóc, że trzeba się nimi zająć. Dla jasności też od razu powiem, że wydaje mi się, że dużo więcej korzystamy my jako rodzice z tej obecności dziadków w domu. Bo tak się czasami wydaje, że no, to jest obowiązek, bo trzeba zająć się starszymi rodzicami, wymagają opieki, wymagają częstej wizyt u lekarza. Ale to nieprawda. To oni dużo więcej dają nam i rad życiowych, i tego bycia, czasu. To, że o czym wspomniał ksiądz Jacek, służą i przykładem wiary, bo babcia i dziadzia z różańcem w ręku to też jest taka codzienność. To, że opowiadają o historii naszego kraju, o tym jak to bywało dawniej, uczą patriotyzmu. Moje dzieci zawsze mówią, babcia nas wychowała, babcia nas nauczyła, a dziadzio nam opowiadał, jak było przed wojną. Często też mówią o tym, że dziadzio jak opowiada o czasach wojny, to się zawsze wzrusza. Nigdy dziadzio nie płacze, a jak opowiada o wojnie, to łezka się zakręci czasami. I to, że mają czas. Tak to już chyba jest, że kiedy my byliśmy mali, to nasi rodzice zajęci pracą mieli niewiele tego czasu dla nas. My teraz sami, kiedy pracujemy zawodowo, mamy mało czasu dla swoich rodziców i dla swoich dzieci. Ciągle gdzieś pędzimy. A dziadkowie mają czas i dla nas, i dla wnucząt. I takie przebywanie z nimi to uczy wyzbywania się egoizmu i szczerości i służenia sobie nawzajem. Jest też taka ważna rzecz, o której ksiądz wspomniał, że ważne jest, żeby rodzice błogosławili swoje dzieci. To, czego ja się nauczyłam w domu rodzinnym, to było to, że wychodząc do szkoły zawsze mówiłam, zostań z Bogiem, a mama mi odpowiadała, Bóg prowadzi. Cieszę się, że moje dzieci tak jakoś po prostu bardzo neutralnie nauczyły się też takiego pożegnania i mnie jest dużo lżej, kiedy one wychodzą z takim tekstem z domu rano. To bardzo mnie cieszy. I myślę jeszcze, że warto byłoby zwrócić uwagę na to, że w dzisiejszych czasach w relacjach międzyludzkich, a może inaczej powiem, w dzisiejszych czasach, w dobie rozwiniętej techniki, niewiele rzeczy się naprawia, rzadko coś się naprawia. Po prostu zużyte rzeczy, zepsute, wyrzuca się. A mój tata ma właśnie taką manię naprawiania. Mówię o tym mania, bo czasami nas to nie śmieszy. Wydaje nam się, że to jest niepotrzebne, zbędne, że on coś tam dłubie i naprawia, to mam jakiś uszkodzony tłuczek do ziemniaków. Jakieś inne drobne historie, ale myślę, że to jest bardzo ważna rzecz, która daje do myślenia, że właśnie wzajemne relacje domowe też trzeba naprawiać, trzeba o nie dbać, trzeba nieustannie je pielęgnować. Więzi rodzinne wymagają czasu i właśnie takie naprawianie tych relacji to jest takie naprawianie, tak jak się naprawia drobne sprzęty. Trzeba o tym pamiętać i myślę, że młodzi małżonkowie, młodzi rodzice muszą pamiętać o tym, że no nie wszystko da się wyrzucić i kupić nowe. I to, że można przeżyć w rodzinie wielopokoleniowej różne trudne historie i że wymagana jest właśnie od nas i ta ustępliwość, wyrozumiałość i codzienna akceptacja siebie, to jest takie naprawianie życia.
Pani Agnieszko, czy nie ma pani takiego wrażenia jeszcze, że jakby z wiekiem te różnice, które czasami gdzieś na przykład w wieku lat nastu wydają się naprawdę ogromne i często no jednak w jakieś konflikty to wszystko idzie, że z wiekiem jednak łagodniejemy i te różnice pokoleniowe przestają być aż tak duże, chociaż cały czas ta sama liczba lat nas dzieli, to im jesteśmy starsi, tym większe doświadczenie i jakoś tak bliżej siebie staramy się być.
Właśnie tak jest. Chyba po prostu im bardziej my się starzejemy, to chyba z biegiem lat, z biegiem dni, to my nabieramy też tej mądrości życiowej, uczymy się pokory życiowej i widzimy, że to, co kiedyś wydawało nam się w postępowaniu naszych rodziców czy niepotrzebne, czy śmieszne może, czy zabawne, widzimy, że teraz ma naprawdę głęboki sens. To tak jak z tym naprawianiem sprzętów, to też ma sens. Bo wydaje nam się, że wszystko można kupić, wszystko można czymś tam zastąpić, a są takie wartości i religijne, i ogólnoludzkie, których nie da się niczym innym zastąpić ani inaczej zbudować. I chyba właśnie tego nas najbardziej uczą rodzice. I tak, dziadkowie, nasze dzieci też.
Tak, ja tylko oczywiście podpisuję się pod tym i w kontekście tego pytania, które tu pani redaktor zadała, że to z wiekiem przychodzi nam ta mądrość, bo rzeczywiście z wiekiem przychodzi mądrość, jeśli człowiek potrafi żyć w prawdzie, to ta mądrość przychodzi jakby automatycznie, bo życie nas uczy, ale kiedy mówimy o tym, że się nie rozumiemy, o tym skonfliktowaniu naszych rodzin, szczególnie młodzi, starsi, bo to też wynika z tego, że młodość sama w sobie jest bogactwem, a bogaty człowiek nigdy nikogo o pomoc nie prosi. I tutaj jest ten dzisiaj problem, że ludzie młodzi żyją się taką mentalnością, że oni wszystko wiedzą.
Ale to się, przepraszam, że wpadłam w słowo, ale to życie szybciutko weryfikuje takie zachowanie. Bo kiedy się młodym małżonkom pojawiają dzieci, to pierwsze pytanie, jakie się zadaje swojej mamy, czyli babci, dlaczego to dzieci? I to są takie banalne rzeczy, ale wtedy naprawdę bardzo się potrzebuje obecności swojej własnej matki, żeby móc ją zapytać, dlaczego to dziecko płacze. A ona powie tylko, no bo jest małe, bo płacze, to nic takiego, to normalne. I to, co ksiądz mówi, że młodym się wydaje, że są silni i sobie zawsze sami poradzą, naprawdę w różnych sytuacjach życiowych, kiedy nawet się świetnie nam wiedzie, zawsze potrzebujemy pomocy osób starszych. Zawsze.
Poza tym zawsze potrzebujemy jakiegoś punktu odniesienia. To kwestia jest nawet porównania własnych doświadczeń z tym, co doświadczali rodzice czy dziadkowie. Chociaż, no tak jak mówię, przeczuwam gdzieś, że jednak młodym ludziom trochę łatwiej jest się, przynajmniej do pewnego momentu, do pewnego wieku, dogadać z dziadkami niż z rodzicami. Zwłaszcza jeżeli są w tym czasie takim dorastania czy dojrzewania. Jednak, nie wiem, może to się wydaje mniej wymagające, bardziej bezpieczne, jak pani uważa?
Wydaje mi się, że mimo, że wydaje nam się, że dziadków i wnuków dzieli naprawdę ta różnica pokoleń gigantyczna, to o czym mówił ksiądz Jacek, że no, trzy pokolenia lat więcej, prawda? Czy tam nie wiem ile lat już ksiądz tłumaczył jakoś.
7 lat jedno pokolenie, coś w tym
tak,
jest.
Tak, 7 lat jedno pokolenie, tak. Ale chyba ta mądrość życiowa starszych ludzi rekompensuje to wszystko. To nie chodzi o to, że oni się bardziej czy mniej znają na technice, na komórkach. To po prostu są różne płaszczyzny, które się uzupełniają i to na pewno nie jest konflikt. A różnica pokoleń tak jakby daje też może szersze widzenie po prostu, szersze spojrzenie.
Tak, i jakaś forma też uzupełnienia się, tak, ponieważ dokładnie. Młodzi rzeczywiście mają dostęp do też innej, tak by można powiedzieć, wiedzy, są sprawniejsi, ale to wszystko jakby się też zamyka w kluczu, że jakby rodzina to właśnie ta całość, to wspólnota osób. By wspólnota mogła dobrze funkcjonować, potrzebuje tych więzi, z tą jakby naczelną więzią, żeby po prostu ze sobą być. W tym byciu może rodzić się, nazwijmy to konflikt, on się rodzi. Nawet nieraz i takie utarczki i tak dalej. Ale
no,
też myślę...
Samo życie.
Tak, mądrość życia i również duch chrześcijaństwa, bo w roku wiary też trzeba nam tego dotykać. Duch chrześcijaństwa z tym cudownym lekarstwem, którym jest przebaczenie. A szczególnie teraz, kiedy w wielu parafiach naszych są rekolekcje. Może będzie też przepiękną okazją, żeby po prostu po pierwsze, kiedy zauważymy, że coś się dzieje, przyjść i powiedzieć przepraszam, poznając te relacje. Jeśli potrzeba więcej, to może trzeba pójść po prostu do spowiedzi, się tego wyspowiadać, że z kimś nie rozmawiam, że wyciągam rękę, czy może źle traktuję drugiego człowieka. Bo jak wyciągam rękę do zgody i we mnie jest duch przebaczenia, to ja jestem w porządku i proszę o przebaczenie, jestem w porządku. To osoba, która nie przyjmuje przebaczenia, niech już ma z tym problem. A jakby jeszcze jedna myśl, która myślę jest ważna, to ta, że to, co mówi też Pismo Święte, szczególnie Stary Testament, który w tym przykazaniu jednym, kiedy mówi o miłości rodziców, to jakby daje też pewną obietnicę. Czci ojca swego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan Bóg twój da tobie. To jest też jakby zawarta pewna prawda, że szukanie tych więzi z rodzicami też jest wielkim błogosławieństwem dla dzieci, czy dla siebie nawzajem.
I pozwolą państwo, że potraktuję to zdanie jako podsumowanie naszej dzisiejszej rozmowy, chociaż mam świadomość, że jeszcze pewnie moglibyśmy wchodzić w różne płaszczyzny i mówić na temat więzi, które w rodzinie są. Będziemy jeszcze na pewno niejednokrotnie to na naszej antenie robić, ale czas nasz nieubłaganie się dzisiaj kończy w magazynie Jak minął dzień. Pani Agnieszka Dąbrowska-Sokół z Duszpasterstwa Rodzin przy Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Parczewie. Dziękuję bardzo serdecznie pani za obecność. Do usłyszenia.
Dziękuję. Do usłyszenia.
I ksiądz Jacek Serada, diecezjalny duszpasterz rodzin w diecezji siedleckiej. Również dziękuję za obecność. Dziękuję. W studiu.